Przy mikrofonie Paweł Bieg, ze mną w studiu Grażyna Domalewska, psycholog. Dziś rozmawiamy o naukowym ujęciu postanowień noworocznych, bo właśnie wkroczyliśmy w nowy rok. Wraz z nami za progiem stanęły te noworoczne postanowienia. I pierwsze, o co chciałem panią zapytać, to czy postanowienia noworoczne to bardziej głos naszego sumienia czy kompleksów?
I to, dlatego że z jednej strony zmieniamy to, co złe, co uważamy za złe, na przykład palenie papierosów, czy picie zbyt dużej ilości alkoholu, ale z drugiej strony też chcemy być lepsi, chcemy na przykład osiągnąć sukces i to już nie jest kompleks zawsze, bo czasami jest to rzeczywiście kompleks, chcemy dorównać komuś tam, czujemy się tak bardzo mali w porównaniu na przykład do kolegów ze studiów, ale czasami to jest tak, że po prostu chcę dostać lepszą pracę, chcę mieć większe zarobki, bo na przykład chciałbym mieć swoje mieszkanie.
Czyli wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
Dokładnie tak. Poza tym postanowienia noworoczne jeszcze wiążą się z modą. Na przykład teraz jest trendy być fit. W Stanach Zjednoczonych bycie fit to jest zajmuje pierwsze miejsce na wśród postanowień tych noworocznych. U nas natomiast jest to zmniejszenie ilości spożywanych potraw po to, żeby schudnąć.
A propos społeczeństwa amerykańskiego, ciekawe tym bardziej, że tam zdaje się połowa społeczeństwa cierpi na nadwagę.
I dlatego właśnie jest to bardzo trendy. Poza tym niestety rozwija się już uzależnienie od właśnie bycia fit. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Dlatego, że dopóki jest to bycie fit jest tylko i wyłącznie dla zdrowia, dla zbicia wagi, a nie koliduje to z pracą czy z życiem prywatnym, wtedy wszystko jest okej. Ale jeżeli na pierwszym miejscu postawimy bycie zdrowym, spożywanie zdrowych potraw, natomiast przez to zaniedbujemy pracę, zaniedbujemy rodzinę, kontakty towarzyskie, to jest już to sygnał alarmowy, że coś jest nie tak i istnieje duże prawdopodobieństwo, że to już jest uzależnienie od bycia takim właśnie zdrowym i uzależnienia od spożywania takich zdrowych, beztłuszczowych czy małotłuszczowych potraw.
Czyli w zasadzie można się pokusić o taki wniosek, że każdy z nas w pewnym sensie cierpi na taki zdrowy lub niezdrowy egoizm, bo zawsze wychodzi na to, że jesteśmy trochę monotematyczni w tych postanowieniach. Chcemy być po prostu lepszą wersją siebie, chcemy być szczuplejsi, chcemy więcej zarabiać, lepiej wyglądać, a gdzie relacje międzyludzkie, gdzie takie, powiedzmy, rzeczy bardziej wzniosłe.
Tego nie ma, niestety tego nie ma zarówno w rankingu tych postanowień w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Tam były takie postanowienia jak uzyskanie awansu, zdobycie lepszej pracy, spożywanie mniejszej ilości alkoholu, zmniejszenie wagi, natomiast nie było niczego na temat poprawy więzi międzyludzkich, czy na przykład postanowienie, że więcej czasu poświęcę dzieciom, będę milszy dla żony, będę milszy dla teściowej. W Stanach Zjednoczonych na siódmym bodajże miejscu było coś takiego jak lepsze radzenie sobie ze stresem, ale nigdzie nie znalazłam, korzystałam z wielu źródeł, nigdzie nie znalazłam właśnie tego postanowienia, będę lepszy dla ludzi, ale również będę lepszy dla siebie, będę bardziej wyrozumiały, będę stawiał sobie jakieś takie cele realistyczne. Tego nie ma.
Można powiedzieć zatem, że na dłuższą metę inwestujemy w przerost ego?
Inwestujemy w przerost ego, poza tym składamy samemu sobie obietnice bez pokrycia i narażamy się na takie wyrzuty sumienia, o których nic nikomu nie mówimy. Możemy to też nazwać dyskomfortem psychicznym, bo na przykład pod wpływem chwili mówimy, rzucę palenie, bo na przykład kolega rzuca, czy sąsiad rzuca, 2-3 dni wytrzymujemy, a później niestety wracamy do siebie ze starego roku, czyli po prostu palimy dalej. Nie dotrzymaliśmy postanowienia, dlatego że również nie dzielimy na przykład tego celu, który mamy na jakieś tam kolejne etapy, a poza tym tak naprawdę nie zastanawiamy się, jak my to zrobimy. Jeżeli mamy w postanowieniu noworocznym na przykład wyjadę gdzieś w daleką podróż, ale chwileczkę, za co się wyjedzie? Za co wyjedziesz? Czy jest coś tak, czy jest taka możliwość, że na przykład zbierzesz te pieniądze? Czy jest taka możliwość, że weźmiesz kredyt i potem go spłacisz? Stawiajmy sobie cele realistyczne. Wtedy pod koniec roku, czy w roku 2018 nie będziemy mówić, no znowu nie dotrzymałem postanowienia. Bo to jest tak, skąd się te postanowienia noworoczne w ogóle biorą? Kończy się stary rok, więc pewne rzeczy zamykamy. Zobaczmy, w sklepach są inwentaryzacje. Księgowi robią bilans roczny. Jeżeli na przykład ktoś ma umowę o pracę, to często te umowy się kończą właśnie wraz z rokiem, czyli ostatniego grudnia kończy się umowa o pracę. My podsumowujemy pewne rzeczy, podsumowujemy również jakieś tam swoje osiągnięcia, ale też myślimy o swoich porażkach. Niewiele osób wie, że na przykład rzucenie palenia jest bardzo trudne. Oczywiście, że można rzucić, ale trzeba przy tym się napracować. To nie będzie tak jak w reklamie, że przykleisz sobie plasterek taki antynikotynowy, czy na przykład weźmiesz tabletki i to będzie wszystko. Na jednej z ulotek leku właśnie, który pomaga zwalczać nałóg nikotynowy, znalazłam bardzo ważną informację, że nie należy tej kuracji podejmować, jeżeli nie mamy woli rzucenia palenia, jeżeli nie traktujemy tego poważnie. Poza tym część z osób, które mają jakieś tam postanowienia, nie zastanawia się, dlaczego ja na przykład pewne rzeczy robię, dlaczego ja piję większą ilość alkoholu, dlaczego ja palę, dlaczego ja chcę być taki super, wspaniały, szczupły, wysportowany, bo często taki coś ma gdzieś tam głębsze podłoże, bo na przykład nie wychodzą mi relacje między ludźmi, więc jeżeli ja będę taka szczuplutka, taka wysportowana, oj, to wtedy ja sobie na pewno znajdę partnera. Czy dlaczego pijesz? Może dlatego, że nie umiesz rozwiązywać swoich bieżących problemów. Dlaczego palisz? Dlaczego palisz więcej w pracy? Bo nie potrafisz tam się odnaleźć, bo na przykład nie potrafisz asertywnie zachować się w stosunku do kolegi, który cię denerwuje.
Czyli w zasadzie można powiedzieć, że popełniamy taki klasyczny błąd, skupiamy się od razu na skutku zamiast na przyczynie.
Skupiamy się oczywiście na skutku, natomiast tak jak mówię, skąd to się bierze? Zastanów się, skąd to się bierze. Dlaczego jesteś gruby? Bo pomijając te przypadki, gdzie rzeczywiście człowiek bierze sterydy czy inne leki i ty je z powodu leków, bo jest to objaw uboczny, czy ty je, ponieważ jest chory, na przykład ma zaburzenia hormonalne, to większość otyłości i nadwagi wynika z obżarstwa, tylko skąd to nadmierne jedzenie się bierze? Często to jest tak, że my zajadamy własne problemy. Czy kobieta, która na przykład została porzucona przez męża czy przez narzeczonego, je kolację, ogląda telewizję, płacze przy jakimś romansie, czy czyta coś takiego właśnie bardzo romantycznego i jednocześnie ma otwarte pudełko czekoladek. Zajadać też można problemy. Także jest to bez sensu, jeżeli po prostu nie przemyślimy tych postanowień. Ja bym radziła, żeby przemyśleć i napisać dla samego siebie, nawet gdzieś w kalendarzu, opracować pewne rzeczy, żeby też ten cel... rzucanie pewnych rzeczy, pozbywanie się nawyków, nałogów było takie realistyczne, bo jak ktoś mi powie, że na przykład on będzie rzucał powoli palenie, dla mnie jest to bzdurą, ponieważ nałóg trzeba rzucić od razu, tak jak od razu trzeba przestać brać narkotyki, czy od razu trzeba przestać pić alkohol. Trzeba od razu się tej substancji pozbyć, ale taki człowiek musi mieć świadomość, że z tym się wiążą bardzo przykre objawy, bo powstaje tak zwany zespół abstynencyjny. To trzeba zasięgnąć porady specjalisty. Jeżeli chodzi o to zrzucanie wagi, to ja bym też radziła udać się do lekarza, na przykład rodzinnego, dlatego że najpierw trzeba zrobić badania krwi podstawowe. Trzeba ustalić, skąd to się bierze, czy rzeczywiście nie jest to jakaś choroba związana z układem hormonalnym i dopiero wtedy zacząć odchudzanie się.
Dlaczego zatem potrzebujemy takiej sztucznej granicy do tego, żeby uzyskać impuls do zmiany? Dlaczego po prostu pewnego pięknego dnia nie wstaniemy, stwierdzimy, to jest ten dzień, kiedy ja chcę w swoim życiu coś zmienić, tylko właśnie czekamy na przykład do Sylwestra?
Dlatego, że nieraz nie mamy na to siły, nie mamy po prostu silnej woli. My nie jesteśmy dojrzali do tego, bo do wszystkiego trzeba dojrzeć. Również trzeba dojrzeć do tego, żeby rzucić nauk, czy żeby na przykład rozpocząć naukę. Powiedzmy, znam ludzi, którzy mają 40 lat i zaczęli na przykład uzupełniać wykształcenie. Ale do tego trzeba dojrzeć, trzeba porozmawiać z kimś bliskim, czy ze specjalistą, trzeba ocenić swoje szanse i trzeba zrozumieć, że można to zrobić. Natomiast no, to jest też taka właśnie moda na noworoczne postanowienia, bo zawsze no, było tak jak gdybyśmy chcieli odciąć się od tego, co stare i zacząć to, co nowe i abyśmy byli lepsi. Tak sobie to wyobrażamy. Nawet są takie przesądy, że na przykład trzeba wyrzucać stare kalendarze, trzeba wyrzucić przed 12 w Sylwestra śmieci, żeby te brudy ze starego roku nie zostały. No niestety takie zabobony istnieją. I tak samo no, byłem w tym starym roku taki niedobry, czy gruby, czy takim strasznym palaczem byłem. No ale już w tym roku to wszystko będzie w porządku. A to tak nie działa, bo czas na rzucenie palenia, na pozbycie się nałogu, na zmianę trybu życia, na przykład na zdrowszy, jest zawsze. Tylko trzeba do tego dojrzeć, trzeba tego chcieć. Nie ulegajmy tradycji, tylko zastanówmy się, czy my rzeczywiście tego chcemy. Nie sytuacja ma na nas to wymuszać, nie nowy rok, nie Sylwester, nie kolega, który coś tam postanowił, tylko my musimy sami chcieć.
I w zasadzie po takiej puencie to już raczej nie mam nic do dodania. Życzymy tylko Państwu wytrwałości w tych postanowieniach i przede wszystkim postanowieniach mądrych, takich, gdzie mierzymy siły na zamiary. A moim gościem była Grażyna Domalewska, psycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.